Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wczorajszy szczyt wirtualny między prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem a przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem skłania wielu do próby takiego pierwszego podsumowania tych 10, nieco ponad 10 miesięcy prezydentury Joe Bidena. Zarówno podsumowań, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa. Myślę, że tutaj też ważnym takim czynnikiem, który wyzwala te pierwsze właśnie podsumowania, próbę takiej konkluzji tego niecałego pierwszego roku prezydentury, są istotne pakiety inwestycji infrastrukturalnych, które zostały przegłosowane dzięki właśnie także inicjatywie administracji nowego prezydenta, czy też duetu Biden-Harris. Mówię tutaj oczywiście w pierwszej kolejności na temat tego, co Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła w nocy z 5 na 6 listopada. Mówimy o projekcie nazywanym Build Back Better Act. To wielki projekt zmian infrastrukturalnych, wartych ponad $1 bilion, który ma być wydatkowany w ciągu najbliższych 7 lat. To także bardzo istotny krok w kierunku przyjęcia ustawy o nowych programach socjalnych przez Izbę Reprezentantów. Te programy socjalne są szacowane na aż 1 750 000 000 000 dolarów. Generalnie Build Back Better Act ma być taką realizacją obietnic Donalda Trumpa. Tutaj mówimy o ogromnych nakładach na remonty dróg, mostów, na kwestie szerokopasmowego internetu, na ochronę przed zmianami klimatycznymi, ale także bardzo istotny element socjalny, czyli wprowadzenie po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych gwarantowanego płatnego urlopu rodzicielskiego, przedłużenie ulg podatkowych na dzieci, taki program, który przypomina trochę polskie 500+, czy też powszechny dostęp do przedszkoli dla 3- i 4-latków. To ogromny pakiet socjalny, to ogromny pakiet, który jest takim, można powiedzieć, bagażem kampanii wyborczej Joe Bidena. I tutaj wielu zadaje sobie pytanie, jak się to ma do celów także polityki zagranicznej. Czy nie będzie ten pakiet wielkim hamulcowym zaangażowania Stanów Zjednoczonych w niektórych regionach świata. Ja myślę, że przede wszystkim warto także spojrzeć na pogłębiające się problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli te podziały społeczne, mam na myśli także podziały rasowe i te elementy, które wpłynęły na to, że w czerwcu 2021 mieliśmy do czynienia z przyjęciem w Stanach Zjednoczonych pierwszej w historii narodowej strategii USA w zakresie zwalczania krajowego terroryzmu. Ja poświęciłem na ten temat osobny odcinek geopolitycznego dziennika analitycznego. Ten odcinek podcastowy szeroko omówił te kwestie, więc nie będę tutaj wnikał, ale w bardzo duże szczegóły. Natomiast warto wspomnieć, że jest to próba takiej odpowiedzi na wydarzenia, które widzieliśmy 6 stycznia tego roku na Kapitolu. Generalnie to zaakcentowanie zagrożenia ze strony wewnątrz kraju, ze strony prawicowego ekstremizmu, jak tam określono, czy też białego supremacjonizmu, przemocy ze strony milicji, już jasno pokazuje, że te problemy wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych są bardzo, bardzo duże. I o tyle, o ile Stany Zjednoczone mają bardzo długą historię z tych nieudanych programów antyterrorystycznych, od tej ustawy zwalczającej Ku Klux Klan z 1871 roku, aż po szybką taką reakcję legislacyjną, że tak to określę, po zamachu bombowym w Oklahoma City w 1995 roku, to rzeczywiście, i oczywiście po zamachy z 2001 roku, Patriot Act, to myślę jednak, że ta strategia przyjęta w czerwcu 2021 roku plus wzmocnienie jej wprowadzeniem kilku innych ustaw dotyczących zwalczania terroryzmu, jak nigdy pokazują pęknięcia społeczne i te problemy, ogromne problemy wewnętrzne, z którymi zmagają się dzisiaj Stany Zjednoczone. W mojej ocenie będą one rzutowały w sposób bezpośredni na możliwość reagowania na arenie międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. I zresztą, jeżeli spojrzymy na tymczasowe wytyczne strategiczne bezpieczeństwa narodowego, które Biały Dom opublikował na początku marca tego roku, to już widzimy, że mamy do czynienia z pewnym odejściem od, no jeśli nie celów, to na pewno retoryki i pewnego stylu uprawiania polityki, którą reprezentował Joe Biden. Było to także charakterystyczne, jeśli chodzi o wypowiedź Antonego Blinkena na temat wizji polityki zagranicznej prezydenta Joe Bidena i to takie odejście, bym powiedział, od koncepcji, czy też od zasady America First Donalda Trumpa, postawienie na kwestie obrony wartości, czy to w kwestiach wewnętrznych, czy to w kwestiach zagranicznych i to rzeczywiście bardzo mocno przebija. No, tutaj nie sposób nie powiedzieć o poprzedniku Joe Bidena, politykę przecież Trumpa wobec i sojuszników, ale także organizacji międzynarodowych takich jak ONZ i różnych agent ONZ-u, no wyróżniała bardzo mocno transakcyjność, no taka szeroko pojęta transakcyjność. No i to wiązało się oczywiście z przekonaniem, że w zamian za wysokie składki wnoszone przez Stany Zjednoczone, czy to do ONZ-u, czy koszty ponoszone przez Waszyngton, jeśli chodzi o utrzymanie baz amerykańskich, no to oczywiście Stany Zjednoczone powinny mieć większy wpływ na zarówno działalność takich instytucji jak ONZ, czy ich agendy, ale także tutaj sojusznicy powinni ponosić znacznie większe koszty finansowe utrzymywania tych baz. No i przypomnijmy, że przecież Stany Zjednoczone tylko w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w okresie prezydentury Trumpa wycofały się i z Rady Praw Człowieka w 2018 roku i wycofały się z UNESCO w 2019 i z porozumienia klimatycznego, które było przecież zawarte pod egidą tak zwanej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2020, przestały finansować Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, przestały finansować Agendę Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. No, kwestie ze Światową Organizacją Zdrowia i zainicjowanie procesu jej opuszczenia w 2020 roku, no już było tylko taką kropką nad i w tym całym procesie polityki transakcyjnej Trumpa, że tak to określę. Natomiast jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, no to trudno, czy w ogóle nie sposób nie wspomnieć o przede wszystkim Indo-Pacyfiku, który no w dużej mierze dzisiaj definiuje politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. Myślę, że od chwili, kiedy na szczycie APEC w Wietnamie w listopadzie 2018 roku, w listopadzie 2017 roku, przepraszam, ogłoszono koncepcję otwartego i wolnego Indo-Pacyfiku, no to ten region stał się absolutnie kluczowym politykiem rozwoju polityki zagranicznej. Oczywiście możemy tutaj mówić o schyłku rządów Baracka Obamy w 2011 roku, kiedy Hillary Clinton ogłosiła zwrot ku Azji, kiedy nastąpił ten słynny pivot na Pacyfik, natomiast rzeczywiście ten szczyt APEC w Wietnamie w 2017 roku był takim kluczowym, jeśli chodzi o i narrację strategiczną, i konkretne, realne posunięcia, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, co było odbiciem zresztą w strategii, którą prowadził Trump, jeśli chodzi o rywalizację z Chinami, czy też powstrzymywanie tutaj Chin. To zresztą także zainicjowało, że tak powiem, powstawanie kolejnych strategii wobec Indo-Pacyfiku wśród i sojuszników Stanów Zjednoczonych, i potencjalnych sojuszników. No przypomnę, że Indie przedstawiły taką strategię w 2018 roku, Australia jeszcze w 2017, ale także później podobne dokumenty zresztą przedstawiały także chociażby Niemcy we wrześniu 2020 roku, a niedawno także Unia Europejska w tym roku zabrała głos właśnie w zakresie stosunków z tym regionem. Niewątpliwie wielką porażką Donalda Trumpa było wycofanie się z porozumienia transpacyficznego. Tutaj Joe Biden odziedziczył nieco, można powiedzieć tak, w spadku po poprzednim prezydencie bardzo dużą inicjatywę Chin, jeśli chodzi o kształtowanie relacji gospodarczych na tym obszarze. Mam na myśli RCEP, czyli regionalną kompleksową współpracę gospodarczą podpisaną 15 listopada 2020 roku z inicjatywy Chin, ale no tutaj 15 państw podpisało no stworzenie tak naprawdę największej w historii świata wielkiej strefy wolnego handlu obejmującej ponad 2 miliardy 200 milionów ludzi i to niewątpliwie można zaliczyć na niekorzyść polityki Trumpa. Tutaj administracja Bidena bardzo mocno zaczęła angażować się nie tylko w tę koncepcję zwrotu ku Azji, ale także tworzenia z Indo-Pacyfiku regionu wolnego, otwartego, chodzi o swobodę że tak powiem, przemieszczania towarów, usług, jeśli chodzi o drogę morską czy drogę powietrzną. No myślę, że samo umieszczenie Kurta Campbella w administracji Bidena już pokazuje istotną, że tak powiem, istotną woltę, czy też istotne, może nie tyle woltę, ale istotny nacisk, istotny akcent w tej polityce Bidena, no bo wiadomo, że te polityki, programy wyborcze samego Bidena, czy też szerzej do Partii Demokratycznej, no nie poświęcały koncepcji Indo-Pacyfiku specjalnej uwagi. To zresztą dawało pewne nadzieje Chińczykom, chociażby mediom głównego nurtu chińskim, które wyrażały nadzieję, że ta koncepcja zostanie porzucona przez Stany Zjednoczone, co oczywiście było pewnym elementem propagandowym. Natomiast faktem jest, że Biden utworzył w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego stanowisko koordynatora do spraw Indo-Pacyfiku i właśnie je Kurt Campbell objął, czyli no główny autor tej koncepcji zwrotu ku Azji w okresie administracji Obamy, no pokazuje, jak wielką wagę tutaj administracja Bidena przywiązuje do tej kwestii. Niewątpliwie widać bardzo duży aspekt, czy duży nacisk na aspekt multilateralizmu, na tworzenie różnego rodzaju sojuszy, na strategię offshore balancingu, porozumiewania się z liderami regionalnymi i tworzenia przeciwwagi wobec takich państw jak Rosja czy Chiny. I w tym kontekście no niewątpliwie trzeba podkreślić powstanie AUKUS, czyli tego sojuszu obronnego ogłoszonego 15 września tego roku między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią. Z drugiej strony bardzo silny nacisk na rozwój Quad, być może także w formule Quad Plus, czyli mamy tutaj jeszcze oprócz Australii Indie i Japonię. No pod koniec września mieliśmy wizytę, pierwszy szczyt przywódców tych państw w Stanach Zjednoczonych i wielu ekspertów amerykańskich mówi o tej perspektywie formowania się azjatyckiego NATO, co moim zdaniem nie jest perspektywą nierealną. Wręcz odwrotnie, uważam, że nawet w okresie prezydentury Bidena istnieje możliwość stworzenia takiej formuły, albo przynajmniej takich zrębów nowego formatu polityczno-obronnego, a być może polityczno-obronno-gospodarczego. Natomiast nie można oczywiście także nie obserwować tych zabiegów na rzecz pozyskania Rosji przez Stany Zjednoczone. Ja nie mówię tutaj o żadnym wielkim resecie, bo takiego w relacjach między Waszyngtonem a Moskwą nie ma, ale faktem jest, że jeszcze przed można powiedzieć tutaj ogłoszeniem tych wytycznych, tymczasowych wytycznych strategicznych bezpieczeństwa narodowego na początku marca, pod koniec stycznia, 26 stycznia, Stany Zjednoczone i Rosja porozumiały się w sprawie przedłużenia obowiązywania układu Nowy Start, czyli układu o redukcji zbrojeń strategicznych, i to porozumiały się o przedłużenie tego układu o maksymalnie dozwolone 5 lat. I w tym kontekście no, trzeba także podkreślić, że nie był to jakiś jednostkowy akt, tylko te rozmowy mają swój ciąg dalszy i mimo tych, powiedziałbym, takich gorących tygodni na granicy ukraińsko-rosyjskiej wiosną tego roku, doszło do szczytu obu przywódców, Joe Bidena i Władimira Putina, w Genewie 16 czerwca. I tutaj obaj przywódcy rozmawiali jak równy z równym, mimo iż całkiem spora część establishmentu politycznego Federacji Rosyjskiej jest przecież objęta sankcjami amerykańskimi, zresztą nie tylko amerykańskimi, po 2014 roku. Widać, że Stany Zjednoczone starają się sondować tutaj, można powiedzieć, Rosję i moim zdaniem zbyt wcześnie mówić o jakimś odwróconym manewrze Nixona Kissingera w stosunku do Rosji, czyli przeciągnięcia Rosji na stronę koalicji antychińskiej. Natomiast niewątpliwie takie działania były, są i będą podejmowane i zresztą to widać po tych relacjach. Kolejna kwestia bardzo istotna to w tej strategii offshore balancingu bardzo mocne postawienie na strategiczne partnerstwo z Niemcami. Widać, że administracji demokratów bardzo mocno zależało na tym, aby na finiszu 16-letnich rządów Angeli Merkel doprowadzić do takiego, no nazwijmy to, głębokiego dialogu z tym państwem. I myślę, że tutaj bardzo charakterystyczne w tych relacjach jest wizyta, po pierwsze lipcowa Angeli Merkel w Waszyngtonie, ale także to wspólne oświadczenie niemieckiego MSZ-u i Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z 21 lipca tego roku. To wspólne oświadczenie dotyczące wsparcia Ukrainy, europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i celów klimatycznych. No, tak naprawdę to oświadczenie z 21 lipca przedstawia uzgodnienia Niemiec i Stanów Zjednoczonych, które dotyczą warunków takiego faktycznego, realnego wycofania się Stanów Zjednoczonych ze sprzeciwu wobec gazociągu Nord Stream 2. Osobna sprawa to oczywiście kwestia transformacji energetycznej, także przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale to są jakby osobne kwestie. Natomiast tutaj widać bardzo wyraźną woltę, podobnie jak w stosunku do inicjatywy Trójmorza. Wydaje się, że w dużej mierze inicjatywa Trójmorza spełniła już swój strategiczny cel, swoje strategiczne założenia, jakim było przeciwdziałanie chińskiej inicjatywie 16 plus 1, a później 17 plus 1, no obecnie znowu 16 plus 1 po wycofaniu się Litwy. W mojej ocenie rzeczywiście tutaj ta inicjatywa Trójmorza stanowiła bardzo taki skuteczny instrument przeciwdziałania wpływom chińskim i rozbicia inicjatywy właśnie chińskiej w tej części Europy, ale z drugiej strony w żaden sposób demokraci nie podjęli takich nadziei części polskiego establishmentu, a jakoby inicjatywa Trójmorza miała być takim lewarem służącym do wzmacniania pozycji państwa polskiego, pozycji geopolitycznej, czy też rozdzielającej Niemcy od Rosji. Tutaj nic z tego absolutnie nie wyszło i myślę, że ten list byłych ambasadorów amerykańskich w Warszawie, pani Georgette Mosbacher, pana Daniela Frieda, a także trzecim autorem był Ajan Brzeziński, analityk Atlantic Council, no jasno pokazał list otwarty z tego roku i te, że tak powiem, propozycje, aby Międzynarodowy Sekretariat Trójmorza umieścić, czy to w Brukseli, czy to w Berlinie, no jasno pokazują, że to Berlin ma być głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza, a sama dyplomacja amerykańska no, traktuje przede wszystkim inicjatywę Trójmorza w kategoriach wewnętrznej inicjatywy Unii Europejskiej. I tutaj, jeżeli już chodzi o relacje euroatlantyckie, widać, że Amerykanie rozmawiają przede wszystkim z Niemcami. Oczywiście szereg gestów pod adresem Francji, zwłaszcza po podpisaniu AUKUS, po utracie tego wielomiliardowego kontraktu na okręty podwodne dla Australii, też jest bardzo charakterystyczny. Natomiast no niewątpliwie tym głównym partnerem w Europie dla Stanów Zjednoczonych stały się Niemcy. I zresztą widać to także po kryzysie granicznym na granicy Polskiej Republiki Białoruś. Tutaj Amerykanie, mimo tych takich ogólnego sprzeciwu, takich deklaracji wspierających Warszawę, zdecydowanie oddali tutaj inicjatywę Grupie Normandzkiej, czyli właśnie tej osi Paryż-Berlin, Berlin-Moskwa, co z punktu widzenia państwa polskiego jest szalenie niebezpieczne. W kontekście dalszych, że tak powiem, działań administracji amerykańskiej w zakresie polityki zagranicznej, no niewątpliwie trzeba podkreślić i te działania w kontekście zmian klimatu, co jest bardzo istotnym punktem dla Stanów Zjednoczonych, ale także no, pewnego działania na rzecz stworzenia koalicji antychińskiej. Myślę, że to jest jeden z tych najważniejszych celów, które stawia sobie administracja Bidena, czyli właśnie powstrzymywanie Chin. Ta strategia na Indo-Pacyfiku jest absolutnie priorytetowa i żaden inny region dzisiaj nie stanowi dla Stanów Zjednoczonych tak istotnego obszaru oddziaływania, tak istotnego obszaru projekcji siły i prowadzenia swoich interesów. Choć ja uważam, że w dalszej perspektywie problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, od których zacząłem, będą odgrywać coraz większą rolę i one będą w sposób także moim zdaniem bezpośredni, w sensie finansowym, ograniczać zdolności amerykańskie do oddziaływania na całym świecie i jeszcze bardziej skupiać, ogniskować politykę amerykańską właśnie na obszarze Indo-Pacyfiku. Dziękuję Państwu za uwagę.